Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Zanim w ogóle wejdziemy w temat, wiecie, mam taką bojaźń przed Bogiem, kiedy mówię o Duchu Świętym, bo to jest to, co powiedziała Sara. Co można powiedzieć o Duchu Świętym? Wiecie, my możemy powiedzieć dużo o Jezusie, tam są duże szczegóły, ludzie Go widzieli, dotykali, oglądali. Wiecie, i tak sobie myślę, co można powiedzieć o Duchu Świętym. I kiedy przygotowywałam to, mówię, Duchu Święty, naprawdę mam taką bojaźń w sercu, bo chciałabym powiedzieć o Tobie to, co Ty chciałbyś, żeby było powiedziane o Tobie. Żeby było tam jak najmniej piasku i brudu, ale żeby to było to czyste złoto, żebyś to Ty dał, chciał się dać poznać nam poprzez Twoje słowo, poprzez to, co będzie dzisiaj się działo. I naprawdę mam taką modlitwę w sobie i ufność, że On zrobi to, co ma zrobić, że to On będzie objawiał nam siebie przez to, co będzie tutaj mówione. Ale też mówię, niektóre rzeczy, które będę mówić, też głoszę do siebie. To jest zachęta do mnie, do mojego życia. To nie jest do nikogo napomnienie, to nie jest w ogóle do was, może to jest w ogóle tylko dla mnie, żebym ja chciała pójść dalej i głębiej. Bo wiecie, Duch Święty tak naprawdę jest Bogiem na ziemi teraz. Ojciec siedzi sobie na tronie. Obok Niego zasiadł Jego wspaniały Syn Jezus. Natomiast Duch Święty jest tutaj z nami. To jest dobrze, żebyśmy Go znali jak najlepiej, żebyśmy Go poznawali, ponieważ to On jest Bogiem na ziemi, On jest Bogiem z nami. Wszędzie, gdzie Słowo Boże mówi, że Bóg z nami, to znaczy Duch Święty z nami i On jest nie tyle Duchem, ale jest osobą. I o tym rozmawialiśmy. Tydzień temu Kirył o tym mówił, że to jest moc, to jest osoba pełna mocy, to jest osoba pełna siły i potęgi, ale to jest osoba. I to, o czym dzisiaj chcę mówić, to spróbować zmierzyć się z takim tematem właśnie, co to znaczy podróżować z Nim. I zacznę od, nie będą się dzisiaj może wyświetlały wersety, ale postaram się do was mówić wyraźnie, także możecie uruchomić swoje Biblię, żebyście mogli śledzić ze mną. Ja będę czytała wolno, jakbym zapomniała, to mi dajcie znać, żeby podać jeszcze raz namiary. Ale zaczniemy od Ewangelii Jana, 16 rozdział, 7 werset. Ten werset mówi o tym. Lecz ja mówię wam prawdę, ja, czyli Jezus, mówi nam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was, a on gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. I drugi list do Koryntian, jeszcze do tego dołożymy, 5 rozdział, 16 werset, mówi... Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to teraz znamy Go inaczej. To znaczy Jezusowi zależało na tym, żebyśmy Go znali nie według ciała. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Jezus żył tutaj na ziemi według ciała, w tej chwili, now. Jak wielu z was chciałoby pojechać i przynajmniej raz Go zobaczyć? Jak wielu z was by się tam wybrało, no myślę, żeby był w Jerozolimie na przykład, no to byś kupił bilet, pojechał. Ile razy w ciągu swojego życia byłbyś w stanie odbyć taką podróż? Nie wiem, może byś podjął wysiłek, żeby się przeprowadzić blisko Niego, bo chciałbyś siedzieć u stóp jak Jego uczniowie. Ale jak wielu z was wie, że każdego dnia nie miałbyś do Niego dostępu? Nie byłoby to możliwe, nawet gdybyś mieszkał tam, gdzie On mieszka. On by się na pewno przemieszczał, on by też gdzieś tam miał jakąś ograniczoną możliwość przyjęcia chętnych do spotkania z Nim. stąd on powiedział, jest lepiej, że ja odejdę. Bo jeśli ja odejdę i nie będziecie już mnie znali według ciała, nie będziecie biegać za mną fizycznie, to wtedy będziecie mieli coś lepszego. I prawda jest taka, że w momencie, kiedy Jezus odszedł, to on powiedział do swoich uczniów, czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoka, czekajcie na to, bo przyjdzie ktoś do was. I wiecie, Duch Święty został wylany, to wiemy, w dzień Pięćdziesiątnicy na uczniów. I od tej pory on po prostu tutaj mieszka na ziemi. On dla każdego, kto jest narodzony na nowo, kto uznał Chrystusa za Pana i Zbawiciela, zanurzył się w Jego krzyż, w Jego krew, zanurzył się w ogień Jego Ducha, jest z Nim połączony na zawsze. Więc to jest pierwsza prawda. Ta osoba jest z Tobą połączona. I kiedy Słowo mówi, że nigdy Was nie opuszcza, to znaczy, że On nigdy Was nie opuści. I to jest pierwsza podstawowa prawda, że On został naprawdę wylany na tą ziemię. On jest Bogiem na ziemi. Po to, abyśmy byli wyposażeni w możliwość zrealizowania Bożej woli na tej ziemi. Bez Niego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tego, do czego Bóg nas zaprasza, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czyli jedno to jest realizowanie Jego woli, a to jest przede wszystkim pokonać grzech, bo Jezus przyszedł z powodu grzechu. Tak? I drugie nasze takie duże zadanie to jest ratowanie ludzi, czyli mówienie im dobrej nowiny o ratunku w Chrystusie. To są te dwie rzeczy, którymi Duch Święty jest zainteresowany i czym on jest zainteresowany, żeby wypracować. I co to znaczy w takim razie to chodzenie, w tej świadomości, że on jest ze mną połączony na wieki? Co to dla mnie oznacza? W drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset jest napisane: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen. I tu jest bardzo ciekawe słowo wspólnota Ducha Świętego, czyli Paweł życzył wszystkim wierzącym wspólnoty Ducha Świętego, czyli dokładnie tego połączenia, o którym mówimy. I to słowo, które tam jest użyte, to jest słowo koinonia, ono oznacza po prostu, niektórzy na to mówią komunia, czyli takie połączenie, wspólnotę, towarzystwo, partnerstwo, bliski związek. Czyli to, czego Paweł życzy wierzącym, to sprowadzając do tych słów, to on życzy wspólnoty, towarzystwa, partnerstwa i bliskiego związku z Duchem Świętym. Z Duchem Świętym, czyli Duchem naszego Boga. Tak? Dobrze. I chcę mówić o takich różnych poziomach budowania tego związku. Pierwsze to jest taka społeczność, czyli świadomość, tak, mam społeczność z Duchem Świętym. Co to dla mnie oznacza? Pomyśl sobie o relacjach w twoim życiu. Jeśli on jest osobą i ty masz w swoim życiu jakieś osoby, to pomyśl sobie o jakiejś bliskiej relacji z kimś. Masz jakąś, ktoś ci przychodzi na pewno na myśl. Masz jakąś bliską relację. Na czym się, co powoduje, że o tej osobie powiesz, że to jest bliska relacja, a o innej byś powiedział, że to nie jest aż tak bliska? Co tam się wydarza pomiędzy wami, że mówimy, że to jest moja bliska relacja, to jest bliska mi osoba? Tam się wydarza bardzo wiele rzeczy, ale na pewno tam się wydarza wymiana myśli. Na pewno z tą osobą rozmawiasz. Nie ma opcji, żebyś miał bliską sobie osobę, z którą w ogóle nie rozmawiasz. Na pewno jeśli to jest dla ciebie bliska osoba, to dzielisz się swoim sercem. To nie jest monolog tylko, że przychodzisz do kogoś i opowiadasz tej osobie o swoich problemach i wracasz. Ona ci daje jakąś radę, pocieszy cię, pogłaszczy i się rozstajecie. Bliska relacja oznacza, że wymieniacie się sercem. Że ta osoba też mówi coś o sobie do ciebie. Że jakby nosicie swoje bagaże, swoje ciężary, dzielicie swoje radości, dzielicie swoje smutki. Być może jesteście połączeni z powodu jakiejś pasji albo jakiejś wartości. Coś was łączy. To jest jakaś albo wspólna sprawa, albo lubicie to samo. Po prostu coś wam gra w sercu to samo. I dokładnie, kiedy myślisz o Duchu Świętym, pomyśl sobie, czy właśnie tak traktujesz Ducha Świętego w swoim życiu. Halo, On jest osobą. On jest ci dany jako twój przyjaciel, najbliższa tobie osoba. I ta społeczność, ta wspólnota, partnerstwo i bliski związek z Duchem Świętym zaczyna się od tej świadomości. Czy ja zapraszam Ducha Świętego do moich codziennych spraw? Czy po prostu tylko czekam, aż pojawią się fajerwerki, kiedy jestem na chrześcijańskim spotkaniu? Jeden z pastorów, który opowiadał wspaniale o Duchu Świętym, powiedział coś takiego, że u nich w kościele jest taki zwyczaj, że oni bardzo poważnie traktują Ducha Świętego. Oni mówią nawet, to jest część naszego zespołu, więc kiedy zaczynają każde spotkanie, to robią przywitanie i mówią: dzień dobry, witamy Cię Duchu Święty, witam Cię Kasiu, Jasiu, Dorotko, miło, że jesteście z nami. I po prostu to jest takie budowanie świadomości. Duchu Święty, dzień dobry, wstaliśmy dzisiaj razem. Co będziemy robić? O czym porozmawiamy? Jaki jest plan dnia? Wiecie, to są takie proste rzeczy. Ale od tego zaczyna się chodzenie z Duchem Świętym. Od twojej codzienności. Oczywiście Duch Święty też będzie miał cele w stosunku do ciebie i będzie miał będzie miał jakieś swoje marzenia względem ciebie. On będzie na pewno prowadzić cię do poszukiwania Bożej woli, do jemu posłuszeństwa. Tak, to nie jest taki twój partner, zróbmy co nam przyjdzie do głowy, tylko jest też coś, co was połączyło, tak, połączyła was miłość do Boga, miłość do Chrystusa. Więc on będzie tym zainteresowany. On ma też swoje zadania do wykonania. Tak? On będzie cię zachęcał do życia w świętości i czystości. On będzie cię zachęcał do stawiania Chrystusa w centrum. No i pytanie, i właśnie tutaj będziesz musiał się nauczyć słuchać i słyszeć Jego głos, dlatego że Biblia mówi, że Bóg do nas mówi cały czas. To, że my nie słyszymy, że my mamy ten szum w naszych myślach, że my karmimy swoje codzienne życie taką ilością bodźców, że nie ma nawet opcji, ja nie ma nawet szansy, że ja usłyszę w ogóle, co Duch Święty do mnie mówi. Bo nawet jak siadasz na modlitwie, to zrób sobie test. Usiądź na modlitwie i zobacz, ile ci czasu zabiera, żeby się pozbyć tych wszystkich myśli z głowy. Tego, co się działo w ciągu dnia. Może na przykład, nie wiem, może próbuj inaczej. Ja kiedy zauważyłam to, że dla mnie wieczór jest najgorszy na modlitwę. Ja wieczorem już po prostu mam taki poziom naładowania głowy, że ja nie jestem w stanie tego wyrzucić z głowy. Ja najlepiej się czuję, kiedy wstanę o 5, o 6 rano. Kiedy mój umysł jest wyspany, ja wtedy jestem gotowa. Więc dawaj jemu ten najlepszy czas. Dlaczego masz dać mu najgorszy czas, bo sobie zapisać w kalendarzu, będę się modlił o 19. Jeśli to nie działa, to nie rób takich rzeczy. Wstań o 6. Jeśli to jest najlepszy czas, to lepiej spędź godzinę słuchając go, niż 2 godziny próbując się pozbyć głupich myśli z głowy, bo to nie jest efektywne. Drugi taki temat, który wiąże się z Duchem Świętym i z tym chodzeniem z Nim, to jest pewnego rodzaju partnerstwo. On nas zaprasza do wspólnej pracy. Coś z Nim chcemy razem robić. I pierwszy list do Koryntian 3:9 mówi, gdyż jesteśmy pomocnikami Boga, polem Boga, jesteście budowlą Bożą. Jesteśmy też my zaproszeni do budowania, do realizowania jakiegoś Jego planu, Jego dzieła, tak? Czyli nie tylko On pracuje nad naszą świętością i tym naszym charakterem, żebyśmy odzwierciedlali Chrystusa, ale też razem próbujemy coś zrobić. No i chcę wam pokazać i bardzo polecam studiować sobie Dzieje Apostolskie, bo myślę, że możemy tam zobaczyć, jak bardzo blisko oni byli z Duchem Świętym i jak bardzo uzależniali swoje działania od Niego. Potrafili rozpoznawać Jego głos tak wyraźnie, że naprawdę oni prowadzili te pierwsze kościoły w oparciu o to, co Duch Święty do nich mówił. Dzieje apostolskie 15:28. Uwaga. Uznaliśmy bowiem za słuszne, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz tych rzeczy koniecznych. Wstrzymujcie się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone, od nierządu. Stosując się do tych poleceń, uczynicie dobrze. Postanowiliśmy Duch Święty i my. Także oni musieli mieć jakąś rozmowę z Duchem Świętym, jakąś konwersację. No to Duch Święty, to jaka decyzja? Co robimy? Dzieje apostolskie 13:2. To są tylko kilka fragmentów wyciągniętych, ale jest tego bardzo dużo. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Czyli Duch Święty też im mówił, a teraz zróbcie to i to. Czyli wyobrażacie sobie nabożeństwa, w których Duch Święty ma przestrzeń, żeby w ogóle powiedzieć, że my mamy coś zrobić. Bo to było prawdopodobnie coś spontanicznego, czego oni nie mieli zaplanowanego w harmonogramie. Więc bardzo ciekawa myśl. Dzieje apostolskie 16:7. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Czyli też, wiecie, są takie, były takie sytuacje, kiedy oni gdzieś próbowali pójść, coś chcieli zrobić, ale Duch Święty ich powstrzymał, powiedział, tam nie idziemy. I powiem wam, że nie chcę też tylko opowiadać o takich historiach z Biblii, bo fajnie jest też usłyszeć od pastorów takie świadectwo, że oni też chodzą czasami z Duchem Świętym. Ale doświadczyliśmy wielu z tych rzeczy w naszym życiu, kiedy Duch Święty nadawał nam kierunek, co mamy zrobić, kiedy Duch Święty nam pokazywał konkretnych ludzi, kiedy Duch Święty dawał nam słowo i po prostu ono było takim drogowskazem i jest drogowskazem dla nas do dzisiaj. Są takie słowa, które Bóg nam powiedział i one naprawdę nadają kierunek naszemu życiu. Ale pamiętam też taką niedawną całkiem sytuację i wielu z was może to pamiętać, jak wymyśliliśmy, że zrobimy konferencję kreatywną. Ktoś z was pamięta z młodzieży? Zrobiliśmy spotkanie, wszystko wymyśliliśmy, zaczęliśmy mówić o tym głośno w Polsce, że super, super. Wielu liderów się bardzo podekscytowało i nawet mieliśmy wiele spotkań już takich na poziomie planowania detali. I wiecie, i cały czas czuliśmy, że coś nas gniecie w tej konferencji, że mówimy, kurczę, no niby wszystko wygląda dobrze, już nawet mieliśmy logo zaplanowane. No wiecie, dużo rzeczy poszło do przodu. I ja do Karola mówię, wiesz co, ja czuję, że my mamy tego nie robić. Ja mam takie przekonanie, że po to nie jest czas, to być może to nie były właściwe pobudki, może to nie jest ten moment. I Karol mówi, ja czuję tak samo. I wiecie, musieliśmy pójść do wszystkich i powiedzieć, przepraszamy was bardzo, ale nie będziemy robić tej konferencji. I wiecie, czasami ja nie wiem, dlaczego mieliśmy tego nie robić. Nie mam pojęcia i nawet nie chcę się dowiedzieć. Ale wiem, że to nie był ten moment. Być może kiedyś do tego wrócimy, ale czasami jest tak, że nawet nie dowiesz się, nie wiem, czy oni się dowiedzieli, dlaczego nie mieli tam pójść. Być może się nie dowiesz, ale lepiej, żebyśmy się nie dowiedzieli, niż żebyśmy, wiecie, chodzili o własnych siłach. I to, do czego was też chcę zachęcić, to do patrzenia też na to takimi oczami, że to nie jest tak, że pewne rzeczy to po prostu tak przychodzą, pstryk, już dzień dobry, jestem dojrzałym człowiekiem i super władam każdą mocą od Ducha Świętego. Tak nie jest. Myślę, że jest to dosyć długi proces, kiedy On nas po prostu wychowuje. Dlatego was zachęcam i dlatego chcę, żeby to bardzo dobrze, jakby głośno wybrzmiało, że przede wszystkim ty chodzisz z Duchem Świętym w swoim życiu i w swojej codzienności. To jest bardzo ważne. Zanim udajesz się w podróż i jesteś wsparciem dla innych ludzi, jesteś wsparciem dla kraju czy dla, nie wiem, dla świata. Myślę sobie, że nawet patrząc na na dzieje apostolskie, my musimy je też czytać we właściwy sposób. To byli ludzie, którzy przeszli jakąś drogę. Ci ludzie, o których my czytamy, to nie są ludzie, którzy poznali Jezusa wczoraj i z szabelką rzucili się na zbawianie świata. Myślę, że my musimy zacząć od tego i zawsze Duch Święty do tego prowadzi. Ja wiem, że po prostu to jest takie ważne, że najpierw musisz się ugruntować, musisz się zakochać w Jezusie i musisz umieć rozpoznawać głos pasterza, żebyś naprawdę nauczył się chodzić z Nim małymi kroczkami, krok po kroku w swoim życiu, zdobywał ten świat, w którym żyjesz, żebyś wiedział i znał głos Ojca, żebyś znał głos Ducha Świętego, żebyś umiał zastosować to, żeby cię diabeł nie zwodził i nie oszukiwał. I myślę, że też Duch Święty jest bardzo mądrym nauczycielem. I chcę też mówić o trzecim takim obszarze. Może jest to pogłębiony temat społeczności, czyli tej koinonii, o której mówiliśmy. I to jest intymność. Chcę mówić o intymności. Że jest różnica pomiędzy relacją, zwykłą relacją, nawet działaniem wspólnym, a intymnością. I nie bez powodu jest małżeństwo też przyrównane do relacji Kościoła z Chrystusem, ponieważ małżeństwo jest relacją intymną. I Duch Święty też jest jakby reprezentuje Jezusa na ziemi, więc to zaproszenie do intymności jest zaproszeniem do intymności z Duchem Świętym. I nie wiem jak w waszych małżeństwach, ale intymność to jest bardzo szeroki temat. To nie jest tylko seks, który ja nazywam fajerwerkami w tej chwili i tak będę o tym mówić. Jeśli mówię o fajerwerkach, to właśnie to też mam na myśli, że to nie jest tylko to, ale intymność to jest dużo więcej. I ty wiesz, kiedy masz intymną, bliską relację ze swoim mężem i wiesz, że jak ci nadepnie na odcisk, to cały tym... I myślę sobie, że z Duchem Świętym też jest podobnie. On jest takim wspaniałym naszym partnerem, takim cudowną osobą, która żyje z nami i z powodu obietnicy, wiecie, to nie jest tak, że z małżeństwa się wyskakuje, bo ci ktoś nadepnął na odcisk. My mamy przymierze. My nawet będziemy przez cały dzień dalej robić swoje rzeczy, ale na przykład się do siebie nie odzywamy. Nie, jak po prostu naruszy się tą relację, naruszy się zaufanie, naruszy się tą wrażliwość, to wiecie, to ta intymność pryska i po prostu my nadal funkcjonujemy, nadal żyjemy ze sobą, ale intymności nie ma. I powiem wam, że dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy zaczynamy i chcemy zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, to też musimy się nauczyć budować z Nim tą intymność. I zobaczcie, co Słowo Boże mówi o tym, jak to jest ważne, ponieważ kiedy rozpoznajemy Go jako osobę, to wiemy, że On się może zasmucić, On może zamilknąć, On może być obok nas, ale nic nie zrobić. I pierwszy list do Tesaloniczan 5:19 mówi, że mamy nie gasić ducha. To znaczy, że mamy taką możliwość, że ponieważ On jest z nami połączony na zawsze, to na przykład możemy znaleźć się w miejscu, w którym On jest po prostu zgaszony. Jak można zgasić ducha? Zajmij się czymś przez cały dzień, włącz sobie Netflixa, możesz, po prostu na przykład oglądać 4 godziny filmy. To zobaczysz, jak twój duch będzie zgaszony. On po prostu będzie zgaszony. Nie ma żadnej opcji, że on się porusza. Znaczy nie mówię, że oglądanie Netflixa jest złe, absolutnie tak nie myślę, ale myślę, że można zaprowadzić samego siebie razem z Duchem Świętym w miejsca, gdzie on jest kompletnie zgaszony. Można na przykład go zasmucać. Efezjan 4:30. Mamy go nie zasmucać. To znaczy, że możemy na przykład doprowadzić do takiego momentu, że on będzie się smucił. Kiedy na przykład, plotkujemy na innych wierzących. Myślę, że on jest wtedy zasmucony. Dlatego, że jemu zależy na każdym. To my wszyscy jesteśmy jego ciałem, jego kościołem, jego dziećmi. Plotkowanie, mówienie złych rzeczy jest czymś, co zasmuca Ducha Świętego. Mówienie nieprawdy, kłamstwo, kłamstwo o Jezusie, kłamstwo, wiecie, wszelkiego rodzaju kłamstwa, to jest coś, co go zasmuca. Kiedy umniejszamy ofierze Chrystusa, kiedy mówimy, to nie działa w moim życiu, nie ma uzdrowienia, nic się nie dzieje, wszystko źle, wiecie, to go zasmuca, bo on wie, jaka jest prawda. Kiedy my temu wszystkiemu umniejszamy, on może być zasmucony. Potem jest coraz bardziej hardkorowo. Możemy mu się też opierać. Biblia mówi, nie opierajcie mu się, nie sprzeciwiajcie mu się w Dziejach 7:51. Wiecie, możemy się sprzeciwiać duchowi, że on do czegoś nas nakłania, my trwamy uparcie i mówimy mu nie. Co możemy jeszcze? Możemy też go okłamywać. Historia Ananiasza i Safiry z Dziejów Apostolskich 5:3. Okłamali Ducha Świętego. Wiemy, to historia nie skończyła się dobrze. Możemy też go obrażać albo znieważać. Hebrajczyków 10:29. Jak? Gdy świadomie trwamy w grzechu po otrzymaniu łaski zbawienia na przykład. Że my dostaliśmy łaskę zbawienia, wiemy, że nie powinniśmy tego robić, ale trwamy uparcie w grzechu. Wiecie, że to jest coś, co go obraża? Tak o tym mówi Biblia. I przeczytam to, bo to jest ciekawe. Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia, mający trawić przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków ponosi śmierć. Rozważcie zatem, o ileż sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Bożego Syna, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Jeśli doświadczyliśmy łaski, przebaczenia i nagle mówimy, wracam do tego, co było, to znieważam ducha łaski. Hebrajczyków 10:29 to było. I jest jeszcze gorzej. Hebrajczyków 6:4-6. Możemy go wystawiać na pośmiewisko lub szyderstwo Ducha Świętego. I to było w sytuacji, w której Jezus uzdrawiał i uwalniał, a oni mówili, że to nie jest z tego ducha. Że to jest od diabła. I tu jest właśnie powiedziane, że wystawiamy wtedy Ducha Bożego na pośmiewisko. I Mateusza 12:31 jest napisane, dlatego mówię wam, każdy grzech i oszczerstwo mogą być ludziom wybaczone, lecz uwłaczanie duchowi jest niewybaczalne. Kto powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu wybaczone, lecz kto by je wypowiedział przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu wybaczone ani w tym wieku, ani w nadchodzącym. I ja nie chcę, żeby to brzmiało strasznie. Trochę zabrzmiało, bo wiecie, tak schodziliśmy sobie, ale myślę sobie tak. Chciałabym, żebyśmy wzbudzili w sobie taki szacunek i respekt do Ducha Świętego, ponieważ on jest cichy, pokorny. I wiecie, opowiedział jeden pastor taką historię, że kiedy on w Stanach jeździł głosić w różnych kościołach, to zawsze był taki zwyczaj, że kierowca, który go woził, był tak wyszkolony, że nie może pierwszy się odezwać. Że kierowca tam ma siedzieć, ma go wszędzie wozić, gdzie on chce, ale nie może się odezwać, dopóki tamten pastor nie powie, że chciałby porozmawiać. I wiecie, i on właśnie mówi o tym, że trochę z Duchem Świętym tak jest, że on jest takim dżentelmenem, że on nie będzie się wciskał nam na siłę. My musimy go poprosić, my musimy go zaprosić. Na tym to wszystko polega, na tym polega ta miłość, której Bóg od nas chce, żeby to było z naszej woli, a nie... wiecie, z wykręcaniem ręki. I on jest tak wrażliwy i delikatny, dlatego wierzę w to, że Jezus mówi, dobra, jak możecie, to nawrzucajcie na Ojca, na mnie, ale na Ducha Świętego nie wrzucajcie. On jest tak delikatny i tak wrażliwy i tak jest tak po prostu dobry, jest naszym pocieszycielem, jest wielką siłą, ale też jest otoczony wielkim szacunkiem. I myślę, że to jest to, co my musimy zrobić. Nie lekceważyć go, nie traktować go tylko jak taki, wiecie, taka moc, która jest nam potrzebna, żebyśmy dobrze wyglądali w kościołach. Bo jego celem, jego pracą główną, to jest praca nad naszym sercem, żebyśmy naprawdę byli jak Chrystus. To jest jego cel. On chce widzieć przemienionych ludzi. On chce nas doprowadzić do dojrzałości. To jest wszystko, co on chce. Można go zasmucić, więc musimy uważać, bo on wtedy po prostu milknie. I on nie będzie na siłę z nami nic robił, jeśli my tego nie będziemy chcieli, a jest z nami związany przez obietnicę. Więc wyobraź sobie, że jak jesteś w niewłaściwym miejscu, to zabierasz go ze sobą. Działanie Ducha Świętego w Kościele, bo to jest jeszcze jeden temat, który chciałabym, żeby był powiedziany. To jest Efezjan 2, od 19 do 21. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Więc ten wymiar tej wspólnoty też jest ważny, ponieważ mieszkanie Boga w duchu jest w połączeniu nas wszystkich ze sobą. On chce nas łączyć. On chce budować ten przybytek, który jest, nie tylko ty jesteś jego świątynią, ale my jesteśmy jego domem. My wszyscy razem połączeni. I wiecie, wiem o tym, bo i tak sobie myślałam, że patrząc na kościoły, na większość kościołów, jak mało jest tych przejawów takiej spektakularnej mocy, której wielu z nas by chciało oglądać, te wszystkie fajerwerki właśnie. Ale wiecie, pytanie jest, czy budujemy z nim intymność. Bo kiedy sobie myślę, że on jest mądry, że on jest mądrym Bogiem i on nie chce, żeby nasze serca były uwikłane w rzeczy, które są nam niepotrzebne. Ale wiecie, pierwszy list do Koryntian 14:12 pięknie o tym mówi. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań ducha, skupcie się na tych darach, które służą budowaniu Kościoła. I to jest jedyny powód, dla którego my mielibyśmy się poruszać w jakichkolwiek darach. Tylko dlatego, żeby budować Kościół. Nie ma innego powodu, jeśli chciałbyś to robić, żeby ktoś o tobie mówił, że to jest właśnie taki wspaniały chrześcijanin, bo fajerwerki potwierdzają jego wiarę. To nie jest właściwa motywacja. Wiecie, ja tak myślę też, bo też konfrontuję to ze sobą. Ile razy chciałam, żeby rzeczy się działy, bo żeby to wszystko było widoczne, żeby ludzie zobaczyli, jaka moc jest w Kościele. Ale wiecie, Duch Święty taki nie jest. On chce budować społeczność i my powinniśmy widzieć jego oczami, jakie to jest wspaniałe, że nasze życie jest przemienione, jakie to jest wspaniałe, że się odwracamy od grzechu, jakie to jest wspaniałe, że krok po kroku, każdego dnia przyjaźnimy się z nim i chociaż nasze zachowanie nie jest idealne, to wiemy, jaką przeszliśmy drogę. Że wiemy, co zostawiliśmy za sobą i może jeszcze mamy przed sobą kawał drogi, ale wiemy, że on wypracował w nas już coś. I to jest największa radość. Jeśli będziemy budować intymność z Duchem Świętym i w ten cudowny, intymny sposób będziemy zapraszać Go na nasze spotkania ze swoją obecnością i będziemy się trenować każdego dnia, żeby słyszeć ten Jego delikatny głos, jestem przekonana, że będziemy też widzieć manifestacje i działanie Jego, bo On będzie wiedział, że to nie o to chodzi i że to nas nie zniszczy. Bo wiecie, posługiwanie się mocą i siłą, kiedy jesteś niedojrzały, to jest broń, która zniszczy twoje serce. To po prostu zniszczy twoje serce, mówię ci to wprost. To zniszczy twoje serce. I Ojciec jest dobry i mądry, dlatego On chce naszej codzienności. On chce naszej intymności w codzienności. I kiedy to będziemy robić i będziemy o tym mówić, będziemy to praktykować, to nasze kościoły będą się poruszać w mocy. Ja jestem przekonana. Ale i tak największa jego moc to jest pozbycie się grzechu w twoim życiu i prowadzenie cię do świętości. Do tego, żeby się jemu podobać. To jest jego robota. Ja jak ćwiczyć to chodzenie z Nim? Zacząć od osobistego życia. Najpierw zaprzyjaźnij się z Nim osobiście, a potem pożądaj darów i by służyć nimi w Kościele. Traktuj Go jak osobę. Zwracaj się do Niego i słuchaj odpowiedzi. Zadawaj Mu pytania. Czy Mu zadajesz jakieś pytania w ogóle? Duchu Święty, co Ty o tym myślisz? Duchu Święty, co Ty byś zrobił w tej sytuacji? Duchu Święty, jak Ty na to patrzysz? Zanim Twoje serce będzie złapane przez strach, bo dzieją się rzeczy w Twoim życiu, zapytaj Go, a Ty jak na to patrzysz? I wierzcie mi, doświadczyłam tego tysiące razy, że On mi pokazuje zupełnie inną perspektywę. I kiedy śpiewamy, że Jego Królestwo z niech przyjdzie na tą ziemię, to kiedy pytasz Duchu Święty, jak Ty na to patrzysz, to właśnie to się dzieje. I On Ci pokazuje zupełnie inną perspektywę, która usuwa cały Twój strach i lęk z Twojego życia. Doświadczyłam tego wielokrotnie, kiedy zadaję Mu takie pytania. Nie dlaczego mnie to spotkało, jestem taka biedna, tylko co Ty o tym myślisz, co mam w tej sytuacji zrobić, jak mam się modlić, o co mam się modlić. Rób to, co do Ciebie mówi. Jeśli Ci powie coś, to zrób to po prostu. To jest Twoja historia małych kroków, takiego małego posłuszeństwa. Jeśli On mówi Ci zostaw, to nie rób tego, to nie rób. Jeśli Ci mówi idź, to idź. I buduj z Nim intymną relację, mając na względzie Jego wrażliwość. Takie poznawanie Go na tym głębokim poziomie. Co Go zasmuca, co Go cieszy. Co Ciebie cieszy, Duchu Święty? Pokaż mi to. Bo wiecie, kiedy my mamy taką intymną relację, wiecie, to nie jest smutne. Wierzcie mi, to co my wyprawiamy, my się cieszymy, my się śmiejemy z głupot, my mamy głupawkę, wiecie, to jest po prostu taka relacja, że ja wiem, co to znaczy. Mieć intymną relację, że możemy sobie powiedzieć wszystko, nikt się nie obraża, jest po prostu fajnie. Więc to budowanie z Nim intymnej relacji, co Cię cieszy, jak Ty lubisz spędzać czas, co robić, co chcesz, żebym robił z Tobą. Jak Ciebie ucieszyć, jak Cię uradować. Wiecie, to jest osoba, to nie jest tylko moc, która ma zadziałać, żeby potwierdzić naszą wiarę. To jest osoba. I teraz chcę powiedzieć do tych wszystkich, którzy słuchają tego i mówią tak, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Słuchacie, mówicie, nie wiem, o co chodzi, jaka osoba, jaki Duch Święty. O Jezusie to jeszcze słyszałam, ale teraz Duch Święty, to nie mam kompletnie pojęcia, o czym wy tutaj mówicie. Powiem wam tak. Słowo mówi, że właśnie zostaniemy przeobleczeni mocą z wysoka. Słowo mówi o tym, że Jezus coś zrobił dla nas, dla naszego zbawienia, ale że przyjdzie Duch Święty i On będzie tą obietnicą, pieczęcią od Ojca. I powiem wam tak, jeśli tego nie doświadczyłeś, jeśli nie doświadczyłeś tego, co Biblia też nazywa chrztem w ogniu, jeśli tego nie doświadczyłeś, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Będziemy mieć tutaj takie spotkanie i będziemy się o to modlić. A do tego czasu zachęcam cię, żebyś czytała Dzieje Apostolskie i to, co się wtedy wydarzyło w czasie Pięćdziesiątnicy. Czytaj, studiuj i niech pragnienie takiego doświadczenia Ducha Świętego nie opuści cię aż do 22 maja, kiedy będziemy mieć tutaj wieczór z Duchem Świętym i będziemy się modlić, żebyś tego doświadczył tak, jak my doświadczyliśmy. Bo to jest różnica, kiedy prowadzisz jakby tą misję z Jezusem o własnych siłach, a kiedy robisz to z Nim. Bo kiedy to robisz o własnych siłach, to mamy tutaj religijny kościół. Zaraz zaczniesz się bawić w działania, robić rzeczy. A wiecie, nie chodziło o to, żebyśmy robili rzeczy. My jesteśmy jako ludzie okropni z tym robieniem. My cały czas chcemy robić. My chcemy robić i robić i robić następne rzeczy. Wymyślamy kolejne rzeczy, żeby je robić. A nie chcemy być. Nie chcemy tego zrozumieć, że chodzi o to, żeby najpierw być. My chcemy, oczywiście chodzi też o to, żeby robić, ale najpierw być. A my nie chcemy być, ale robić. A to nam szkodzi. To powoduje, że jesteśmy zajęci i nie mamy czasu na to, żeby być. A mamy być. I tego 22 maja o godzinie 19 będziemy tutaj modlić się o wszystkich, którzy chcą doświadczyć, co to znaczy mieć prawdziwego pomocnika, który jest, wiecie, na to czekały pokolenia. Wiecie, na to czekały pokolenia. My musimy, wiecie, my musimy to odkopać znowu, tą relację z Duchem Świętym, to kim on tak naprawdę jest, bo to jest nasza pieczęć. To nas, wiecie, to jest taki pomocnik, że w zasadzie jedyne, co musisz zrobić, to podążać za nim. Bo jeśli nie, to idziesz donikąd. Musimy podążać za nim. I on naprawdę jest obietnicą od Ojca. Jest naszą rękoimią, gwarancją. On jest naszą gwarancją, że jesteśmy w niebie. Wiecie, on jest gwarancją, że jesteśmy w niebie, bo on zna tą rzeczywistość. I on tą rzeczywistość tutaj z nami buduje. To znaczy, niech przyjdzie Twoje królestwo. To znaczy, Ty i on tu na tej ziemi razem to tworzymy. On wie, jak to jest, a my mu po prostu tylko udostępniamy nasze członki do tego, żeby to zrobić. Sam tego nie zrobisz. Nie wypełnisz tej misji. Nie ma opcji. Nie dasz rady. Potrzebujemy go.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!